dziękuję za zaproszenie, panie dyrektor, i za awizowanie. No, bardzo ciepło. I zaawizowanie faktu, że coś się kiedyś działo, coś się ratowało, gdzieś tam w jakimś zakątku Polski. I chciałbym ten temat rozwinąć już konkretnie, jak w parkach narodowych, mając zakreśloną ilość środków, mając zakreśloną ilość ludzi, jak można wpływać najpierw na sam park narodowy, w samym parku narodowym. Bo jeżeli mamy życzenie, żeby poza parkiem odpowiednie dobra ratować, chronić krajobraz, tak samo musimy w parku narodowym i w danym regionie. Chciałbym określić, co nam się udało zrobić przez te kilkanaście lat, a mój przedmówca jeszcze przed pierwszą przerwą wspominał, że dziś krajobraz zmienia się bardzo szybko. Proszę Państwa, ja może od tego zacznę. Ja nie tak dawno jeszcze temu, 70 lat temu, jak tu się zmienił w Beskidzkim krajobraz, bardzo mocno. Z geografii pamiętamy Karpaty, ten 1300-kilometrowy łuk Karpat od Rumunii, aż tutaj po Słowację, Czechy. I 100 kilometrów najniższe obniżenie to jest Beskidzki. 600, prawie 80 kilometrów stąd, bo tak przyjechałem z tamtego rejonu. I w Beskidzie Niskim, gdzie wysokości nie przekraczają 1000 metrów, przewaliła się tragiczna historia XX wieku. Od tego muszę zacząć, ponieważ to ma niesamowity wpływ, co pozostało dziś i co chcemy ratować. Pamiętacie Państwo II wojnę światową, a w naszym rejonie 1944 rok, jedna z największych bitew górskich, gdzie mówiło się tam o Dolinie Śmierci, gdzie zginęło około 130 tysięcy ludzi, z tego głównie czerwonoarmistów. I jedno z zagonów tej Doliny Śmierci to właśnie był ten rejon, gdzie Armia Czerwona nacierała na Czechosłowację i w tamtym czasie jeszcze Czechosłowację i została ziemia spalona. To są wioski zniszczone całkowicie, w 100% spalone. Wioski, które się nigdy nie podniosły. Nastąpił eksodus ludności od 1944 do 1947. Jeżeli przed 1937 rokiem, widzicie Państwo, ten kolor czerwony to jest tereny rolne, tereny orne na terenie Parku Narodowego. A te kropeczki czarne tutaj to jest ponad 400 budynków, które istniały, a które obecnie śladu po nich nie ma. To mogą być jakieś jeszcze resztki piwnic, właśnie krzyże, kapliczki, cmentarze, o których za chwileczkę będę mówił. Czy tak było w 1937 roku. Lesistość około 50%. Na tym terenie, w jednej tylko gminie, Krępna mieszkało 11 tysięcy ludzi. Dzisiaj w tej samej gminie mieszka tylko niecałe 2 tysiące ludzi. Tak wygląda to dzisiaj. Kolor zielony to jest kolor lasu. To jest las opanował te przestrzenie otwarte. Natomiast pozostałe tylko niewielkie fragmenty tych kolorów żółtych to są przestrzenie otwarte i przestrzenie do ratowania krajobrazu, przestrzenie do ratowania dziedzictwa narodowego. I proszę Państwa, co w tym przypadku po wykładzie pana profesora, co dla mnie jest ta ochrona krajobrazu? Co w danym przypadku, co jest ochroną krajobrazu? No przede wszystkim to jest utrzymanie tych przestrzeni otwartych. Państwo tutaj na północy budujecie takie wieże widokowe, platformy widokowe, że jest ten wgląd w przestrzeń na kilkanaście kilometrów. W górach, nawet tak niewysokich górach, jak te Beskidu Niskiego, są tak zwane też miejsca widokowe, gdzie nawet największego twardziela, jak się wprowadzi, jeżeli ma przestrzeń 50, nawet 100 kilometrów, wgląd w przestrzeń, bo są takie dnie, to i on się załamie. I on zobaczy jednak tą wielkość twórcy, wielkość, która kiedyś została nam dana. I takie punkty mamy. I stąd dla mnie ta ochrona krajobrazu to przede wszystkim było utrzymanie tych przestrzeni otwartych. Nie ma ich dużo. Na terenie Parku Narodowego 95% to jest las. To jest najbardziej lesisty park narodowy w Polsce. A właśnie te niecałe 5%, około 1000 hektarów, to są te przestrzenie otwarte. I na tym żeśmy się skupili. I to jest pierwsza myśl nasza, która mówiła nam o ochronie krajobrazu. Druga jeszcze, ratowanie tego dziedzictwa, które tam pozostało. Może nie wracanie już do niego, ponieważ nie było możliwości powrotu. Przez 50, przez 70 lat nie było możliwości powrotu, w związku z tym ratowanie takich elementów dawnej kultury, jak cmentarze. Przecież w wielu kulturach cmentarze to jest może ważniejsze sakrum niż sama świątynia. Ponieważ kiedyś powiedziano, że powstanie zmarłych. I wiele kultur właśnie cmentarze w sposób szczególny ceni. Tu cmentarze były zdewastowane. Nagrobki porozrzucane, rozbite. Krzyże w większości kapliczki nie w układzie pionowym powinny stać, tylko w układzie poziomym, tak mówiąc delikatnie. I dla mnie i dla grupy, którą stworzyłem, zapaleńców młodych ludzi, to było właśnie ratowanie cmentarzy, krzyży i kapliczek w Rozyniu. I trzeci jeszcze element, który pozostał, to jest sady, kilka tysięcy starych jabłoni, grusz, które kończyły swój żywot. Gatunków, odmian, ras, które już są niespotykane. I tuśmy się zaangażowali, jeszcze kontynuujemy tą rzecz, ale o tym za chwileczkę. Czyli tak, wchodząc do tematu, proszę Państwa, prezentując jeszcze ten region, skąd wywodzę się, skąd przyjechałem do Państwa tutaj. Czyli Beskid Niski. 100 km kwadratowych tego najniższego łuku Karpat. 152 tysiące powierzchni Beskidu Niskiego po stronie polskiej. No, w dzisiejszym w Naturze 2000 uznany jako obszar naturowy. Natomiast w środku tego obszaru blisko 20 tysięcy właśnie Park Magórski. Oczywiście nie o takich tradycjach. Nisko chylę głowę przed Białowieżą, która już 100 lat prawie, że my dopiero mamy 15 lat w tym roku. Niewiele to jest. A więc jeszcze okres takich trochę no dziecinny bym powiedział. I jest to 20 tysięcy hektarów, które prawo poddaje pod jurysdykcję dyrektora parku, oczywiście wraz z Radą Naukową i w bezpośrednim związku z resortem środowiska. Bo bez tego nie da się jakikolwiek poczynaj wykonać na terenie Parku Narodowego. Musi być ten układ Rada Naukowa, Departament Ochrony Przyrody, konkretnie resort środowiska. Ponieważ pewne rzeczy trzeba po prostu planować, zatwierdzać, mieć jakieś środki. Czym się charakteryzuje jeszcze ten region? Jak wspominałem na początku, 96% lesistości jest. A więc ta Puszcza Karpacka. I obok fantastycznych, wspaniałych drzewostanów bukowo-jodłowo-jaworowych, to kilka tysięcy hektarów na terenie parku, około 4 tysięcy, a w Beskidniskim to kilkadziesiąt tysięcy, zostało zalesione sztucznie w latach 50. sosną, modrzewiem, a więc te rolne, te grunty, które kiedyś były uprawiane. I powstała taka mozaika. I właśnie w tej mozaice, tak eksponując walory przyrodnicze, no, występowanie niedźwiedzia, występowanie wilka, występowanie rysia, występowanie żbika, orła przedniego gniazdującego, orlika krzykliwego, puchacza. Nie mamy żubra. Ale mam nadzieję, że on niedługo do nas dotrze, ponieważ jest w Bieszczadach niedaleko. Ten żubr dotrze do nas. Nie możemy mieć kozicy, ona występuje na odpowiedniej wysokości. No i nie możemy mieć kilku jeszcze paru gatunków, które z racji wysokości nie występują. I proszę Państwa, obok Parku Narodowego, bezpośredniej otulinie, na którą ma wpływ dyrektor parku i z ustawy o ochronie przyrody i z ustawy o planowaniu przestrzennym, no nie będę przytaczał konkretnych artykułów, ma wpływ na planowanie przestrzenne, na zabudowę, czasem się udaje to, czasem nie udaje, to w Beskidniskim nie sposób nie widzieć, będąc, takie elementy, takie perełki jeszcze jak cmentarze austriackie z I wojny światowej. to musi każdy zobaczyć. Ponad 400 cmentarzy, dokładnie 406, od Krynicy aż tutaj po Żmigród, większość tych cmentarzy jest zapomnianych. Ale te cmentarze, charakterystyka jeszcze jest taka, że kiedyś Austriacy chowali z równym pietyzmem swoich żołnierzy, jak i pokonanych. Ale to była chyba ostatnia wojna, gdzie w taki sposób jednakowo honorowano poległych żołnierzy. Wiele tych cmentarzy jest dzisiaj odrestaurowane za marki austriackie rękami polskimi. Zresztą w bezpośrednim sąsiedztwie tu w parku, znaczy obok parku, bo one są w Otulinie. I proszę Państwa, jeszcze jeden element, który pozostał. To są te kopuły wież cerkwi obrządku głównie grekokatolickiego, ale i prawosławnego, gdzie najstarsze, na przykład w samej Krępnej jest 1509 roku cerkiew, gdzie od tyle set lat modlitwy łemków wznosiły się przez te kopuły do jednego Boga. One są remontowane, te cerkwie. W Krępnej przykładowo obok cerkwi została wybudowana już kościół rzymskokatolicki, ale proboszcz rzymskokatolicki odrestaurował równocześnie cerkiew grekokatolicką. Zresztą odrestaurował jeszcze w innych miejscach. Słynna, proszę Państwa, spadka na cerkiew prawosławną w Komańcie, która spaliła się. Przecież to była, bo można powiedzieć, zrzutka całego społeczeństwa, począwszy od lasów państwowych, które dały drewno, a kończąc już na bezpośrednich różnych imprezach, gdzie zbiera się właśnie na odbudowę tej cerkwi, która spłonęła prawdopodobnie z jakiegoś niedopałka czy z nieuwagi. Czyli weszliśmy, proszę Państwa, w ten grunt historyczno-teraźniejszy. Czyli ta pożoga wojenna, te decyzje polityczne, które potrafiły zlikwidować mieszkańców, jeżeli kiedyś było 50 osób na kilometr kwadratowy, w gminach dzisiaj na przykład Krępna ma 8 osób na kilometr kwadratowy. Sękowa w części południowej ma 3 osoby na kilometr kwadratowy. Zresztą podobnie jest też tu w rejonie Dupli, w rejonie Rymanowa, tylko w tych częściach południowych. Co teren parku, co dyrektor parku w tych kilku latach spróbował zrobić, nie wszystko nam się udało. No pierwsza rzecz, którą na samym początku mówiłem, to jest utrzymanie tych przestrzeni otwartych. Przestrzeni otwartych, gdzie na przykład tu na południu, w strefie przygranicznej, w rejonie Ciechani, gdzie nie słychać żadnych odgłosów cywilizacyjnych, gdzie będąc w Ciechani, bicie własnego serca, nic więcej nie słychać. Gdzieś tam od czasu do czasu jakiś drapieżnik przeleci, gdzieś w okresach jesiennych to wspaniałe gody jeleni są. Natomiast tak jest kompletna cisza. Nie ma tych cywilizacyjnych odgłosów. Dla jednych to jest fantastyczne przeżycie, spotkanie z prawdziwą przyrodą, a dla innych jest to ta nostalgia, że tam było kiedyś życie. Nie tak dawno przecież, no 70 lat, tam kiedyś było życie. Było 35 domów, około 250 osób tam mieszkało. Czyli staramy się, aby to nie zarosło. I tu nawet korzystamy z dopłat unijnych, bo jest taka możliwość, aby utrzymać łąki ekstensywne. Dopłaty unijne w naszych warunkach, ze względu jeszcze na warunki górskie i podgórskie, otrzymujemy blisko 1000 zł do hektara. A więc wykaszając około 150 hektarów, konkretnie 120 dajemy do dopłat unijnych, no mamy około 120 tysięcy konkretnych pieniędzy na konkretne zadanie. I my to co roku robimy. I to nie jest wykaszanie tylko po to, żeby nie zarosło. Ale jest jeszcze szereg elementów takich przyrodniczych, ważkich, że te obszary nie mogą zarosnąć. Ze względów florystycznych, ze względów faunistycznych. Wykaszamy w sposób przemienny, a więc nie wykasza się tego w całości, jakby jedno powierzchnia, żeby była wykoszona. Tylko pasami to się wykasza, około 70 metrów szerokie, no i w zależności od długości to może być 200-300 metrów długie, czy jeszcze dłuższe. I to po prostu nie może zarosnąć. To musi pokazywać to piękno, to wejście w ten krajobraz, ten wgląd w przestrzeń na kilkadziesiąt kilometrów, bo taki stamtąd jest. Oczywiście z części górnej, nie z części dolinowej. I proszę Państwa, to jest jeden z elementów utrzymania tych dolin. Drugi z elementów to jest wypas owiec. Tradycyjny wypas owiec. On w zasadzie to już zanika dzisiaj. No coraz mniej młodych ludzi jest, którzy chcieliby się poświęcić 24 godziny owce pilnować. Bo tak to się niestety dzieje. Trzeba pilnować 24 godziny. A w naszych warunkach, kiedy pies przynajmniej penetruje, może nie żyje w samym parku, ale trzyma pachę wilcze, to ci ludzie muszą pilnować tych owiec. Nie zdarzyło się przez te kilka lat, co ostatnio owce są, aby najwyżej pojedyncza owca została zabita przez wilki. A więc to są jakby kosiarki, które też likwidują odrost i likwidują samosiejki, żeby nie wyrastało to, żeby nie zawierało tej przestrzeni. I trzeci element jeszcze, który do tego zadania wykonujemy corocznie, to jest udział wolontariuszy. Czyli okazuje, wielu młodych ludzi przyjeżdża z różnych regionów Polski i likwidujemy te samosiejki, dwu- trzyletnie, które przy sąsiedztwie brzozy, przy sąsiedztwie sosny, no one po prostu zawsze będą, ta nasionka z wiatrem powiewane i te roślinki po prostu będą rosły. I często nawet spotykamy się z pytaniem, jakżeż to w Parku Narodowym, a wy likwidujecie jakieś tam trzyletnie, czteroletnie takie sadzonki, a przecież to mogłoby rosnąć. No mogłoby rosnąć. Ale w parku, który ma 96% lesistości, to te przestrzenie dla nas są bezcenne. Ja już nie mówię o wielu gatunkach roślin chronionych, które często zostały utrzymane na tym terenie. To jest jeden aspekt, proszę Państwa, co robimy. Drugi aspekt sprawy to jest, proszę Państwa, drugi dział, można to powiedzieć. To jest właśnie te cmentarze, co Pani Dyrektor zapowiedziała, krzyże, kapliczki. Zbiorowe mogiły, na przykład Żydów. Bo mamy taką zbiorową mogiłę, 1250 Żydów w ciągu jednego dnia zostali zamordowani. Ale i te cmentarze. Cmentarze, łemkowskie cmentarze, zresztą nie tylko, i polskie cmentarze, które przez wiele dziesiątków lat były zapomniane. Tam się pasły krowy, tam się pasły owce. Tam po prostu nie chciano pamiętać, że właśnie w tej ziemi zostały pochowani, zostali nasi przodkowie, nasi zmarli. Co wcześniej mówiłem, dla wielu ten cmentarz jest najważniejszy, czy bardzo ważny w kulturze. Zorganizowałem grupę zapaleńców, młodych pracowników parku i w pierwszym etapie staraliśmy się podnieść te krzyże i kapliczki i nagrobki. Po prostu podnieść ich, ustawić w pionie, ponieważ niewiele było w pionie, stało tak normalnie, tylko były przewrócone, obalone. Przetrwały, ponieważ one były z piaskowca magórskiego. W tamtych rejonach kiedyś świetnie ten zawód był wykonywany i właśnie przy wielu domach, bo Łemkowie często przy własnych domach, prawie przy każdym domu był jakiś krzyż albo kapliczka, albo to w jakiejś intencji, albo w podzięce za cudowne uratowanie życia i zdrowia. 86 takich obiektów żeśmy postawili. I co ciekawe jeszcze, że sposób postępowania krzyżami i kapliczkami nagle stał się zaraźliwy. Że mieszkańcy wiosek tu po sąsiedzku, przecież tu jest okrętna, tu jest środek, tu jeszcze kawałeczek dalej, uznali, że jeżeli to parkowcy ratują, to znaczy, że chyba oni dobrze robią. Mając zespół w Radzie Naukowej, wielu naukowców mamy i tam architekta krajobrazu, i to zaczęło się rozszerzać. I ludzie zaczęli po prostu te krzyże podnosić, ustawiać w właściwym miejscu. Nieważne, czy to był rzymskokatolik, czy to był grekokatolik, czy prawosławny. Krzyż zawsze jest symbolem męki państw. Ważne tutaj, czy on ma dwa ramiona, czy jedno ramiona. Ważne, że to jest krzyż. I to zostało w jakiś sposób w strefie otulinowej w wielu częściach zrobione. Może czasem pomyłki były, bo niektóre krzyże na przykład zostały pobielone. To był błąd. Architekci i znawcy tematy określają jako błąd. I proszę Państwa, teraz, już po tych kilku latach, znalazła się grupa, która też nas, nie wiem, chyba od Magórskiego Parku Narodowego, Magurycz, kamieniarzy, która od kilku lat, też wielu młodych ludzi jest, w sposób niesamowity. Potrafi już w sposób fachowy. Mają środki, nie wiem skąd, bo nigdy nie chcieli mi powiedzieć, prawdopodobnie jakieś środki unijne. I oni fantastyczne te rzeczy robią. I to nie tylko w rejonie parku, ale praktycznie w całym Beskidzie Niskim, a trochę i w Bieszczadach, oni te krzyże i kapliczki podnieśli. I to chwała im za to. I krzyże i kapliczki, cmentarze zostały ogrodzone. Ponieważ w tradycji naszej narodowej jest to, że cmentarz, kapliczka powinna być ogrodzona. Pierwsześmy ogrodzili, no może w sposób taki no, mniej fachowy, taki szybki. W tej chwili przeszliśmy na inne ogrodzenia i wygląda to, uważamy, normalnie. I proszę Państwa, jeszcze jeden temat, który zaangażowaliśmy się ostatnio jako pracownicy Parku Narodowego, to jest właśnie w tych wioskach, w tych byłych wioskach, o których tu widać te koloru czerwonego, tu duże, to są pola orne. Tu jest kolor żółty. Zostały sady, pojedyncze drzewa owocowe, a więc jabłonie, grusze, śliwy. To, proszę Państwa, jeżeli zacznie na wiosnę kwitnąć, no to dla fotografików, dla ludzi z duszą, no jest to fantastyczne przeżycie. Nagle w zwartych terenach leśnych z przewagą buka, jodły, jawora na dole sosny, no zaczynają się takie oazy tworzyć kwitnących drzew. Setki, tysiące tych drzew kwitnie. Tak w miesiącu maju, na początku, w zależności jak warunki pogodowe są, to zaczyna kwitnąć. I to musi być to gdzie każdego odwiedzającego. Nieważne, czy on jest z jakiego wyznania, to musi na każdym zrobić wrażenie. Jeżeli to się jeszcze przeciąga w czasie, ponieważ grusze, śliwy jeszcze najwcześniej kwitną, potem grusze, a potem jabłonie. A co w jesieni? No po urodzajach, no w ubiegłym roku na przykład był fantastyczny urodzaj jabłoni. Dwa lata temu był niesamowity urodzaj śliw. W związku z tym i zwierzęta leśna ma niesamowite ucztę. No na śliwy na przykład bardzo smakują niedźwiedzie. Rozsmakowały się śliwa. Łamią te śliwy oczywiście, te drzewa. One stare te drzewa są już. To one się łamią pod ciężarem misia, który no, nie ma około 100 kg, bo z tych młodszych one wychodzą na drzewa. I na przykład na starych jabłoniach to pozostały tylko ślady pazurów. Jak on wchodził na drzewo, że po prostu obczepać trochę tych jabłek. No tak nie dostał. Ja nie wymieniam jeszcze innych aspektów, ale do czego my zdążamy w tej chwili? No są to jakieś pamiątki też po naszych ojcach, po naszych babciach, po naszych dziadkach. Nieważne, czy bezpośrednio biologicznych, ale są. I staramy się, i przystąpiliśmy już w ubiegłym roku, dostaliśmy zgodę resortu, Rady Naukowej. Na początku to już zamarkowałem, że to musi być, aby z tych zrzesów, bo to konkretnie tak się nazywa, aby stworzyć, aby te sady odtworzyć, czy pomóc tym sadom, bo one kończą się. Jeżeli dzisiaj spotyka się jabłonie ponad 100 lat, stuletnie, no więc dla fachowców ponad 100-letnia jabłoń to jest no, niesamowite przeżycie, że w ogóle utrzymała się takie drzewo ponad 100-letnie owocowe. I w związku z tym na 200 podkładkach zaszczepiliśmy w ubiegłym roku już takie drzewka owocowe. Mamy własną pracownicę, ogrodniczkę, tak to można określić, która zaszczepiła to na podkładkach, oczywiście kupionych podkładkach Antonówki, bo to można kupić bardzo prosto. Natomiast jest problem potem w utrzymaniu tych sadów, ponieważ jest to młoda kora. No przy nadmiernej populacji zwierząt płowych, myślę tu jeleniowatych, one mogą dużo nam to zepsuć. W związku z tym grodzenie tego różnymi metodami. No tu trochę mamy kłopoty, bo to jest i droga sprawa i nie jest tak, no nie stać nas na wszystko. Ale chcemy te sady utrzymać, przebudować trochę, oczywiście gatunkami tymi naszymi, miejscowymi, sprzed 100 czy nawet 120 lat. I proszę Państwa, tak kończąc, ponieważ mój czas też już ucieka, pani dyrektor wyznaczyła mi taki czas, mógłbym jeszcze opowiadać. Czyli tak reasumując, proszę Państwa, można w Parku Narodowym, w samym Parku Narodowym, uwzględniając istniejące prawo Parku Narodowego jako takiego, czyli z ustawy o ochronie przyrody, można krajobraz, resztki, w naszym wypadku resztki, pozostałości utrzymać, wykreować, pokazać to piękno w tym krajobrazie. Niezaszczepionym jakąś tam budową. W naszych warunkach, naszego Parku Narodowego, tylko jest jeden budynek na terenie parku. Na 20 tysiącach hektarów. Jedna rodzina tylko mieszka. A więc można to. Trudniejsza sprawa jest w strefie otulinowej, ponieważ w strefie otulinowej dyrektor nie ma takich prerogatyw. Natomiast dobrze jest, jeżeli gmina ma miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Wtedy sprawa jest, można powiedzieć, w miarę prosta. Wyratowanie korytarzy ekologicznych, pustych przestrzeni, ponieważ wałkuje się to, przepraszam za określenie, między radnymi, radą naukową, dyrektorem parku, wójtem, burmistrzem, a więc można to zrobić. Natomiast gorsza sytuacja jest, gdzie gmina nie ma planu zagospodarowania przestrzennego. I wtedy można, no wiele rzeczy można, przechodzi to po prostu. Oczywiście dyrektor może wydać postanowienie negatywne, minister może wydać postanowienie negatywne, jeżeli utrzyma, jest naczelny sąd administracyjny. I wiele rzeczy takich przegrywaliśmy. Oczywiście nie wszystkie, ale niektóreśmy przegrywali. Stąd już tu sytuacja nie jest taka prosta. Natomiast naprawdę trudna sprawa jest w regionie, współpraca w regionie. I kończąc już ostatnie zdanie, proszę Państwa, liczę tak samo na wielu Państwa młodych ludzi, którzy tu siedzi na sali, że będziecie wspierać parki narodowe właśnie w takich dążeniach. Nie tylko typowo ochroniarski, nie tylko typowo jakieś tam przebudowy czy ochrony gatunkowej roślin i zwierząt, ale i Państwo będziecie wspierać, myślę przede wszystkim w tej otulinie parku jeszcze najbardziej. Ponieważ tu się rzeczy rozgrywają największe. I tu można park zabudować na około dosłownie metr od granicy parku można wręcz wybudować willę. Jeżeli nie ma się planu zagospodarowania przestrzennego. No bo różne są dojścia, tak mówiąc, od kuchni. Stąd apeluję i proszę Państwa, że myślę, że będziemy w jednej drużynie, że tak to można powiedzieć, zwłaszcza w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego gmin otaczających parki narodowe. Dziękuję za uwagę i Panie Dyrektor, dziękuję tak samo za zaproszenie. Dziękuję bardzo.
Państwa, musimy szybko przejść do następnego tematu. Zapraszamy Biłżeński Park Narodowy, Pan Dyrektor Wojciech Dudziuk, Pan Andrzej Grygor.